Dzisiaj gościem Gazety Trybunalskiej jest pan Wojciech Sumliński, dziennikarz śledczy i autor wielu książek dotyczących najnowszej historii Polski, szczególnie historii, które do tej pory nie zostały wyjaśnione i w dalszym ciągu mają wpływ na nasze życie. Pan redaktor przyjechał tutaj na spotkanie, a my po spotkaniu rozmawiamy. I teraz chciałbym pana spytać, może tak nie zaraz o te najważniejsze sprawy, ale taką rzecz. Pan jest z wykształcenia psychologiem. Jak to się stało, że zmienił pan jakby zawód na dziennikarstwo śledcze?
Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Planowałem pracować z małymi dziećmi. Nawet 2 lata z nimi pracowałem w takim pierwszym ośrodku integracyjnym w Warszawie. Pochodzę z wielopokoleniowej rodziny warszawskiej, natomiast moja żona jest z Białej Podlaskiej. Ona się źle czuła w dużym mieście. Wyjechaliśmy zatem na próbę do Białej Podlaskiej. Tam nie mogłem znaleźć pracy w zawodzie psychologa. Natomiast okazało się, że jest miejsce w regionalnej redakcji. Tak to się zaczęło. Po krótkim czasie pracowałem już w ogólnopolskiej redakcji w dzienniku Życie, wówczas mającym takie bardzo prawicowe odniesienia. Zacząłem robić pierwsze materiały śledcze i to mnie szalenie wciągnęło. Zostawiłem zatem rozpoczęty doktorat, do którego dotąd nie wróciłem. Może kiedyś mi się uda wrócić. Kto wie. Pierwszy temat, drugi temat i poznawałem coraz więcej. To było niezwykle fascynujące. Nie wiem, w jednym miejscu człowiek coś odkrywał, widział więzi gdzieś tam w innym miejscu. Pamiętam, że mój pierwszy materiał dotyczący nadgranicznej przestępczości zorganizowanej. Zbierałem materiał prawie rok czasu. Jak zacząłem pisać, publikować, no to już tekst za tekstem łącznie i było kilkadziesiąt. To były teksty demaskujące te powiązania i urzędu celnego, funkcjonariuszy Urzędu Celnego, Straży Granicznej, skorumpowanych policjantów, przestępców z obu stron granicy. Udało się to dobrze pokazać. Nad granicę przyleciał śmigłowcem generał Marek Papała, a ówczesny minister spraw wewnętrznych, którym było, uwaga, Leszek Miller, wręczył redakcji Życia za te publikacje o tzw. Teles Polskiej Ośmiornicy dużą nagrodę i wyróżnienie, którą odebrał w moim imieniu sekretarz redakcji Grzegorz Jankowski. Ja nie mogłem, dlatego że po pierwszej publikacji podpalono mi drzwi, o mało nie spłonęło mieszkanie. To był taki duży pierwszy kryzys w mojej rodzinie w związku z moją pracą, że ona się przeraziła, na pewien czas wyprowadziła się do swojej mamy, później wybijano nam okna. W związku z tym obiecałem żonie, że będę tego typu materiały publikował pod pseudonimem. Dostałem prawdziwą legitymację na fałszywe nazwisko Stefan Kukulski. Przez 2 lata posługiwałem się tym pseudonimem, pisząc takie trudne, poruszając takie trudne tematy. No ale cóż, żadna tajemnica, o której wie kilka osób, długo się nie utrzyma, więc mój pseudonim został zdekonspirowany i w efekcie po niecałych dwóch latach musiałem wrócić do prawdziwego nazwiska. Tego się zaczęło, a później już poszło dalej, coraz trudniejsze tematy, coraz poważniejsze sprawy. Wreszcie sprawa śmierci księdza Popiełuszki, dla mnie absolutnie kluczowa. To było dla mnie chyba to przełomowe wydarzenie, bo ta sprawa spowodowała, że ja wiedziałem, że przeszedłem przez most i już nie mam powrotu. Ksiądz Jerzy Popiełuszko to była postać dla mnie niezwykła. Jako młody, kilkunastoletni chłopak chodziłem na mszę księdza Popiełuszki czasami kilka razy w tygodniu, bo mieszkałem obok tego kościoła. Bardzo bliziutko chodziłem do liceum imienia Stefanii Sępolskiej na warszawskim Żoliborzu i chodząc do szkoły, do liceum, wstępowałem. Ja i nie tylko ja, bo wielu nas takich było. Na te krótkie msze księdza Jerzego o 7 rano, gdzie on zawsze mówił coś od siebie, od serca, co potem człowiek pamiętał przez miesiące, a nawet lata. Nie wiedziałem, że dane mi będzie wrócić do tej sprawy w charakterze dziennika śledczego. A to, że tak się stało, zawdzięczam prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu, którego poznałem kiedyś na konferencji prasowej w Lublinie. Mimo dzielącej nas różnicy wieku, 20 lat, słowo do słowa, rozmowa do rozmowy, zrodziło się jakieś zaufanie, z czasem przyjaźń. I w ten oto sposób ja, który wychowywałem się na homiliach księdza Jerzego, cała moja rodzina, to była rodzina żoliborska, wszyscy chodziliśmy do tego kościoła i moja nieżyjąca matka i jej 3 siostry, moje ciotki, dziadkowie. Mogłem wrócić do tej sprawy już w innym charakterze, nie jako uczestnika mszy, tylko jako dziennika śledczy. Traktowałem to jako formę takiego troszkę testamentu i dla księdza Jerzego, i dla moich bliskich, których już wtedy nie było, bo umarli. No i mniej więcej od tamtej pory, czyli od lat 90. Szliśmy z prokuratorem ręka w rękę, wspierając się wzajemnie w tych śledztwach. Ja dziennikarskim, ja prowadząc śledztwo dziennikarskie, śledztwo prokuratorskie. No a cóż, potem dołączyły do tego inne sprawy. Sprawa wojskowych służb informacyjnych, sprawa Bronisława Komorowskiego, sprawa przestępczości zorganizowanej. Ujawniłem jako pierwszy dziennikarz tajne, obarczone klauzulą tajności najwyższej tajemnicy po dziś dzień, tajne akta masy, chociaż znaczną ich część dawno temu już ujawniłem i opublikowałem. Wiele innych kolejnych spraw, które z czasem, jak się okazało, przyniosły mi osobiście, także nie tylko dużo satysfakcji, ale także ocean problemów.
Panie redaktorze, pan w pewnym momencie trafił do Telewizji Polskiej i jak to się stało, że z dziennikarza gazetowego stał się pan dziennikarzem telewizyjnym?
To w tamtym czasie wydawało mi się jak gdyby naturalną koleją rzeczy. Ja zdecydowanie bardziej wolę słowo pisane od słowa mówionego. Wydaje mi się, że łatwiej mi przenosić słowa na papier, choć i z wypowiedziami wydaje mi się, że nie mam problemu. Natomiast mam jakiś sentyment do słowa pisanego, może nawet wielki sentyment. Pisząc w rozmaitych redakcjach, w Dzienniku Życie, w Gazecie Polskiej, potem w Tygodniu Wprost, jednakowoż coraz częściej byłem zapraszany do telewizji, do różnych programów. No i cóż odkrywałem? Odkrywałem, że jednak jesteśmy społeczeństwem obrazkowym, które gazetę przeczyta, nie wiem, 100-200 tysięcy ludzi, telewizję obejrzą miliony. Widziałem, że jednak siła rażenia telewizji jest zdecydowanie większa, a zatem jeżeli te materiały miały trafić do opinii publicznej, to siłą rzeczy pomyślałem, że trzeba po prostu wykorzystać tę szansę, żeby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Gdy nadarzyła się okazja, by występować w tej telewizji, jeżeli mogę użyć takiego słowa, nie tylko jako gość, ale także jako współorganizator pewnych programów, czy współautor pewnych programów, a potem wręcz jako nawet autor, no to pomyślałem, że trzeba to wykorzystać, ale nigdy nie odszedłem od słowa pisanego, do którego zawsze miałem sentyment i które zawsze ceniłem bardziej niż słowo mówione. Innymi słowy, gdy dostałem propozycję bycia współautorem magazynu śledczego 30 minut, który miał w pewnym momencie 2-milionową widownię, czyli bardzo dużą, mimo sobotniej pory emisji, kiedy konkurencja jest bardzo duża, postanowiłem skorzystać z tej propozycji, bo docierać do 2 milionów widzów co tydzień, no to jest bardzo ważna, bardzo poważna sprawa i duże wyzwanie i ciekawe wyzwanie, ale nie zaniechałem słowa pisanego. W tym samym czasie też otrzymałem możliwość realizowania autorskiego programu pod tytułem Oblicza Prawdy, program 30 minut, program ogólnopolski, program Oblicza Prawdy, program tylko na województwo lubelskie w regionalnej telewizji TVP Lublin, ale także sobie bardzo ceniłem ten program. W tym samym czasie dostałem propozycję też pisania scenariuszy filmowej do Agencji Filmowej Telewizji Polskiej, co też było jakby wyjściem na zupełnie inne pole, bo z kolei wiedziałem o tym, że film to jeszcze jest szersza publiczność. Pamiętałem to, co mi mówił mój kolega Jerzy Morawski, który będąc dziennikarzem był też scenarzystą między innymi filmu Dług. Pomyślałem, że jest to bardzo ciekawa rzecz. Rozpoczynałem dopiero ten etap. Niestety nie dane mi było się tutaj na tym trzecim etapie rozwinąć, czyli na polu scenariuszowym, bo 13 maja 2008 roku zostałem oskarżony o przestępstwa, których, jak pokazał czas i wszystkie prawomocne wyroki sądowe, nigdy nie popełniłem, ale na 8 lat te oskarżenia spowodowały spustoszenie w moim życiu. Na kilka dobrych lat odsunęły mnie od uprawiania zawodu. Przez 3 lata nie byłem w stanie w ogóle uprawiać zawodu. I tak naprawdę diametralnie zmieniły moją sytuację rodzinną, społeczną, zawodową, każdą. No i tak oto doszliśmy do książek, tak, że w sytuacji, w której wyrwano mnie niejako tak na siłę, błyskawicznie, momentalnie, z dnia na dzień, z funkcjonowania w dziennikarstwie śledczym, z funkcjonowania w telewizji, z funkcjonowania w mediach, no bo jak tu uprawiać zawód dziennikarza śledczego, jak człowiek ma kilka oskarżeń w różnych prokuraturach, w poniedziałku do piątku chodzi, tłumaczy się z niepopełnionych win, jak pokazał czas i wyroki prawomocne. Tych win nigdy nie było, to nie były przestępstwa, to były pomówienia, fałszywe pomówienia ludzi służb specjalnych i sprzedajnych prokuratorów, takich jak Jolanta Mamej i Andrzej Michalski, przy pełnej aprobacie i pełnej współpracy bandyty Bronisława Komorowskiego, który jest prezydentem, był prezydentem. Bogu dziękować, na szczęście mogę mówić o tym w czasie przeszłym.
Panie redaktorze, mówi pan o dziennikarstwie śledczym, telewizyjnym, ale także tym właśnie prasowym, ale to jest zawód nie dość, że niebezpieczny, to jest to także zawód bardzo kosztowny. Trzeba bardzo długo pracować, zdobywać informatorów. Redakcja musi za to też zapłacić. Jak pan w ogóle ocenia, jak w tej chwili wygląda stan dziennikarstwa śledczego w Polsce?
Uważam, że to jest, że dziennikarstwo śledcze w Polsce jest na wymarciu, jest w stanie wręcz agonalnym. Jeżeli porównam sobie sytuację z lat 90., gdy powstał pierwszy w Polsce zespół dziennikarzy śledczych, który miałem szczęście tworzyć w dzienniku Życie, mam wrażenie, że wtedy mimo wszystko było łatwiej, bo nie było takich ograniczeń, jakie nastąpiły później. Dziennikarzy śledczych później na wiele sposobów niszczono. Pamiętam wielu kolegów, którzy byli w tym zawodzie pełni zapału i dobrych chęci, jak po iluś tam procesach po prostu mieli dość i odchodzili od tego zawodu. Pamiętam Sławka Sieradzkiego, mojego kolegę, świetnego dziennikarza, który tak był zamęczony procesami, że w pewnym momencie po prostu wyjechał na przysłowiowy zmywak do Wielkiej Brytanii i Irlandii, wrócił po 5 latach. Dzisiaj jest znowu dziennikarzem, już nie śledczym, jest wicedyrektorem Polskiego Radia, tej sekcji zagranicznej, ale z dziennikarstwem śledczym nie chcę mieć już nic wspólnego, za dużo go to kosztowało. Pamiętam też innych kolegów dziennikarzy śledczych, którzy nie byli zamęczani procesami, ale po prostu przeszli na ciemną stronę mocy. Z mojego zespołu dziennikarzy śledczych taki los spotkał dwóch, takiego wyboru dokonało dwóch. Jacek Łęski i Rafał Kasprów, świetni dziennikarze, którzy ujawnili Kwaśniewskiego, jego relacje z Auganowym, rosyjskim szpiegiem w Cetniewie, a potem nagle otworzyli agencję PR. I Jacek zaczął pracować dla Ukraińców, których interesy reprezentował tutaj w Polsce. Natomiast Rafał Kasprów otworzył firmę MDI Solution, której klientami byli m.in. negatywni bohaterowie jego publikacji. Dziennikarzy można niszczyć na różne sposoby. Można ich zaszczuć procesami, a można im po prostu zaoferować lukratywną przyszłość. Tak? Zamiast zarabiać kilka tysięcy złotych, można zarabiać kilkaset tysięcy złotych, nie narażając się na procesy. Można? Można. I takiego wyboru dokonało wielu moich kolegów, niestety. Rynek mediów się zmienił diametralnie i on się zmienia cały czas. Mówi się o tym, że dzienniki to jest kwestia kilku, maksymalnie kilkunastu lat, gdy dzienników nie będzie. Tygodniki opinii jeszcze jako tako się trzymają, ale też coraz gorzej, bo widać, że czytelnictwo tygodników, nawet tygodników opinii, też drastycznie spada. Bogdan Rymanowski, z którym rozmawiałem, twierdzi, że całkiem niedługo, on twierdzi, że to jest to również perspektywa kilkunastu lat, jak i telewizje będą podupadać, bo wszystko pójdzie w internet, tak? No to jest to, co się zmienia na naszych oczach. Rzeczywiście żyjemy w dobie, gdy ta prędkość informacyjna rzeczywiście powoduje, że to, co jest aktualne teraz, za kilka godzin już przestaje być aktualne, a co znajduje niesienie w internecie. Gazeta z dnia dzisiejszego może być już nieaktualna, bo w nocy, gdy ona była drukowana, zaszły pewne wydarzenia i w internecie czytelnicy znajdą odniesienie do tego. Więc tak, zmiana rynku jest faktem. Natomiast, no cóż, dziennikarstwo śledcze także się w Polsce zmieniło bardzo radykalnie. Ja twierdzę, że dziś dziennikarzy śledczych w Polsce jest niewielu, ze świecą szukać. No bo jakieś to dziennikarstwo śledcze, jeżeli nie będę już może mówił nazwisk, ale skądinąd zacni dziennikarze chwalą się, że dostają materiał od polityków we wtorek, a w środę je publikują. Na pytanie, gdzie tu jest dziennikarskie śledztwo, odpowiadają: no ja tyle lat pracowałem na to, żeby dostawać takie materiały, więc nie muszę prowadzić dziennikarstwa śledczego. Dla mnie to jest żenada. Przepraszam, że mówię tak o koledze, którego skądinąd cenię, może nie będę wymieniał nazwiska, ale były takie wypowiedzi. Żeby było dziennikarstwo śledcze, musi być dziennikarskie śledztwo. Inaczej to jest dziennikarstwo wrzutkowe. Jak ktoś dostaje od cwanego polityka materiały we wtorek i w środę i publikuje, to nie jest żaden dziennikarz śledczy, to jest jakiś dziennikarz wrzutkowy. To jest posłaniec.
Panie redaktorze, chciałbym spytać o coś takiego, może trochę za długie to będzie pytanie, ale powiedział pan w czasie dzisiejszego spotkania, że takim mordem założycielskim III RP to było morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki. W tym uzgodnieniu, co będzie później, brali udział jakby ludzie z obu stron, i opozycyjnej, i tej PZP-owskiej. I teraz mi chodzi o to, że kiedy pan opowiada o tych wydarzeniach, o śmierci Andrzeja Lepera, Popiełuszki, księdza Jerzego Popiełuszki, jeśli pan mówi o innych takich mordach, czy tragicznych wydarzeniach, to w końcu ja się zaczynam gubić. To znaczy, kto tak naprawdę rządzi w Polsce? Kiedyś pan powiedział, że kilkuset morderców, ale czy rzeczywiście tak jest?
Cóż, policjanci z Centralnego Biura Śledczego, z którymi ja rozmawiałem, którzy badali sprawę Fundacji Pro Civili, tak naprawdę przestępczej organizacji, zwanej dla niepoznaki fundacją, mówili mi zawsze: patrz tropem pieniędzy, patrz, gdzie idą pieniądze. Oni tak patrzyli w sprawie tej Fundacji Pro Civili, gdzie pieniądze szły na wschód, via Cypr, ale tak naprawdę na wschód, głównie do Moskwy, do jednej spółki założonej przez byłego wysokiego rangą funkcjonariusza Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że zawsze na górze jest jeden człowiek. Ja chciałbym wiedzieć, czy tak jest, czy jest jakiś jeden człowiek, czy jest to grupa kilku ludzi. Niestety, tego nie wiem, a staram się mówić tylko o faktach, nie o domysłach, tylko o tym, co mam sprawdzone. Nie wiem zatem, kto jest tym jednym człowiekiem, czy kto tworzy tą grupę ludzi, którzy są na górze. Z całą pewnością myślę, że bardzo aktualne jest powiedzenie, które kiedyś było dawno temu, powstało wieki temu, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Myślę, że w realiach polskich trzeba by zamienić Rzym na Moskwę i też by się zgadzało. Oczywiście nie wszystkie, ale bardzo duża część tych dróg prowadzi do Moskwy. Tak, zbrodnia założycielska III RP to zbrodnia na księdzu Jerzym Popiełuszce, gdzie już wtedy były pełne działanie służb specjalnych, Wojskowej Służby Wewnętrznej, bo to tak naprawdę generał Czesław Kiszczak, który przyszedł do MSW, z WSW. To było jego prawdziwe środowisko. Wymyślił tę zbrodnię, Witkowski chciał to ujawnić. I w jakiejś mierze do dziś dnia, chociaż Wojskowej Służby Wewnętrznej dawno nie ma, chociaż Wojskowe Służby Informacyjne, które powstały na bazie WSW, zlikwidowano formalnie w roku 2006, te służby wciąż mają bardzo duży wpływ, bym powiedział decydujący wpływ na bieżącą sytuację Polski. Pewnego rodzaju paradoksem jest, że choć w całym okresie rządów Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego służby te formalnie już nie istniały, to właśnie za kadencji tych dwóch panów miały się tak dobrze jak nigdy wcześniej. To jest pewnego rodzaju paradoks, że coś, co formalnie zostało zlikwidowane, prosperowało doskonale. Prosperowało w drugim obiegu, bo ci ludzie pozakładali spółki, pozakładali firmy, pozakładali rozmaite instytucje, wykorzystywali swoją agenturę ulokowaną w zasadzie we wszystkich możliwych miejscach, w mediach, w polityce, w sądach. W zasadzie nie ma takich miejsc, jak żeśmy analizowali z kolegami dziennikarzami, w których agentura WSI nie funkcjonowałaby doskonale, w których agentura WSI nie miałaby często decydującego znaczenia na funkcjonowanie tych rozmaitych instytucji. No bo zwróćmy na to uwagę, jeżeli gdzieś jakiś sędzia wydał raz wyrok, skazał niewinnego człowieka na więzienie albo wypuścił winnego, chciał to zrobić raz, on już będzie to robił do końca życia. Jeżeli jakiś dziennikarz się skundlił i pisał na zlecenie tych ludzi, niszcząc innych ludzi w sposób absolutnie fałszywy, oczerniając, okłamując opinię publiczną, to ciężko mu będzie potem z tym zerwać. Jeżeli ktoś dał wygrać przetarg w spółce Skarbu Państwa wielomilionowy albo nawet miliardowy, na przykład kto wygrywał te przetargi w Polsce? Ja analizowałem 100 kontraktów od miliarda w górę. Stadion Narodowy, firma Polakła, firma WSI, Most Północny w Warszawie, firma WSI, tak? Polakła. Te spółki, te firmy powstały jak grzyby po deszczu. Były ich setki. One wygrywały te najbardziej lukratywne przetargi. Ktoś im dawał to wygrywać. Jeżeli taki człowiek raz, drugi da wygrać w takiej firmie, to on już potem będzie to robił, bo jeżeli będzie chciał się zerwać ze smyczy, to ci ludzie potrafią mu przypomnieć, zrobiłeś to i to i zapłacić za to. To nie może tak być, że trudno w takie struktury wejść i jeszcze trudniej wyjść. To jest jak mafii.
Wie pan, no to pana słów wynika, że tak naprawdę politycy niewiele mają do powiedzenia. Oni jakby tylko są wykonawcami poleceń WSI czy innych służb.
Tak daleko bym nie poszedł w swojej ocenie, że wszyscy politycy są wykonawcami, bo to na pewno byłoby pewnego rodzaju uproszczenie. Ale przyjrzyjmy się niektórym wydarzeniom. Dochodzi do tragedii smoleńskiej. Donald Tusk wyrywa się i mówi, że on będzie kandydował na prezydenta, tak? I nagle z dnia na dzień Donald Tusk milknie. Okazuje się, że Donald Tusk już nie będzie kandydował, choć jeszcze chwilę wcześniej mówi, że on tak, zdecydowanie będzie kandydował. Okazuje się, że ma być jakiś konkurs, tak? Ma być jakiś taki wewnętrzny konkurs, nazwijmy to konkursem, pomiędzy panem Sikorskim a panem Komorowskim, gdzie wszyscy z góry wiedzą, że będzie Komorowski, który na prezydenta nie nadawał się w ogóle, natomiast idealnie nadawał się na marionetkę w rękach pewnych ludzi. Ktoś tego Tuska wyciszył, ktoś spowodował, że Tusk, który przebierał nogami, by wystartować w wyborach prezydenckich, nagle zamilki się wycofał, tak? I wystawiono Komorowskiego. Na moim procesie zeznawał Bronisław Komorowski. 4 telewizje dostały akredytację. Każda ma niezależnego szefa. Polsat, Solorza, Welkrok, Przygrod Podgórski, czy jak on się tam jeszcze nazywa, bo ile on miał nazwisk, to Bóg jeden raczej wiedzieć. TVN, Walter, Weichert, tak? Wtedy telewizja publiczna, Juliusz Braun, Superstacja. Każda z tych telewizji jest podobno niezależna, mająca niezależnego szefa. A jednak był jakiś ośrodek decydencki, który jednym ruchem wyłączył te 4 telewizje, które były na procesie, gdy zeznawał Komorowski, gdy się kompromitował i uniemożliwił pokazanie widzom, jak przebiegało przesłuchanie urzędującego prezydenta, co jest dziennikarską gratką. Pokazanie urzędującego prezydenta zeznającego w procesie karnym, to się zdarza raz na pokolenia. Był jakiś ośrodek, który wyłączył to jednym ruchem. Więc jest jakiś ośrodek decydencki, który jest nad takimi Tuskami, nad takimi Komorowskimi, nad takimi prezesami telewizji. Jest ktoś, kto trzyma te nitki łuski w ręku. Ja nie mówię, że jest to jedna osoba, jest to zapewne grupa ludzi. Być może nawet wcale nie taka mała grupa ludzi. Żeby to wszystko wyjaśnić, żeby się przekonać, jak to wszystko działa, co trzeba zrobić? Jak najwięcej jawności w życiu publicznym. Ujawnijmy te aneksy, te zbiory zastrzeżone. Przetnijmy te nici, popatrzmy, jak te nici chodzą. Ja pamiętam, jak któregoś razu moi koledzy byli, koledzy dziennikarze, dziś PR-owcy, zorganizowali spotkanie, na które nie wiedziałem, kto na nim będzie. Okazuje się, że kto na mnie czekał. Były premier Józef Oleksy, który mnie straszył, żebym nie ważył się powołać na mój proces jako świadka Bronisława Komorowskiego, bo jeżeli to zrobię, to już nie mam żadnych szans. Jeżeli tego nie zrobię, to kto wie, może jeszcze się z tego wyplączę, ale jak powołam, to już mnie nie ma. Właśnie wtedy byłem zdeterminowany po tej rozmowie, że bez względu na to, co przyniesie los, Komorowski będzie zeznawał na moim procesie i tak się stało. Ale kluczowe pytanie, jak to możliwe, że były komunistyczny premier przychodził w imieniu urzędującego, podobno solidarnościowego prezydenta jak chłopiec na posyłki i kazał mi, zakazywał mi zadawać pytania Komorowskiemu i wzywać go na świadka. Jakie nici, jakie niewidzialne więzi łączą ludzi tego typu, jak Oleksy czy Komorowski? Ile w Polsce jest jeszcze takich nici, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Trzeba to wszystko wyrzucić na wierzch, ujawnić, jak najwięcej jawności i to wszystko się wreszcie skończy.
Tak, ale teraz rządzi PiS i wszyscy liczyliśmy, że pewne rzeczy zaczną się dziać szybko. Zresztą sam pan o tym mówił. Tymczasem wszystko jest odwlekane. Te wszystkie aneksy, które miały być ujawnione, ten zbiór zastrzeżony i tak dalej, one w dalszym ciągu są odkładane w czasie, ad acta, nie wiadomo, czy będą, czy nie. I ja się zastanawiam, czy to jest robione tak, jak pan mówił, że to być może dlatego, że trzeba pewne rzeczy przygotować, trzeba mieć odpowiednich sędziów, nie będzie trybunału już tego, jaki jest konstytucyjnego. Ale spotykałem się z taką opinią, że w każdej partii, choćby najbardziej z pozoru czystej, mogą być różne powiązania. I wtedy nie wiadomo, czy to się dzieje tak naprawdę z powodu tak właśnie przygotowania, czy też raczej z niepewności, co się może wydarzyć, jeśli my to zrobimy.
Cóż, jeżeli popatrzymy na realia III RP, to rzeczywiście wyglądało to tak, że młyny sprawiedliwości mieliły gdzieś do poziomu szeregowego posła czy senatora. Ile razy słyszeliśmy wcześniej, że Tusk, Komorowski, Miller, Oleksy, inni popełniali przestępstwa. Ale gdy rzeczywiście była możliwość sprawdzenia, pokazania tych przestępstw, ci, którzy mieli taką możliwość, odchodzili od stołu, jak w pokerze, zamiast powiedzieć sprawdzam, zostawiali karty na stole i odchodzili. Tak jakby rzeczywiście było jakieś porozumienie ponad podziałami. Wy nie ruszacie nas, my nie ruszamy was. Możemy się kłócić do pewnego poziomu, ale tam na samej górze to rzeczywiście krzywdy sobie nie robimy, bo my zrobimy wam, to wy zrobicie nam. Tak to działało do tego momentu. Ja, gdy wygrały ostatnie wybory Prawo i Sprawiedliwość, miałem, w jakiejś mierze wciąż jeszcze mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Chcę w to wierzyć. Rzeczywiście, na dzisiaj to się nie dzieje. Rzeczywiście, na dzisiaj jest tak, jakby rzeczywiście chodziło o to, by króliczka gonić, ale by go z całą pewnością nie złapać. Jeżeli minie ta kadencja i rzeczywiście się okaże, że ludzie typu Miller, typu Tusk, typu Pawlak, mówię o kontrakcie gazowym, z gazowym przekrętem 30-lecia, czy przede wszystkim Komorowski, którego przestępstwa ja pokazuję z otwartą przyłbicą od czasu, gdy był jeszcze prezydentem od roku 2014, że ta sprawiedliwość będzie pomijała takich ludzi, że są równi i równiejsi. No to rzeczywiście moje rozczarowanie będzie gigantyczne. To absolutnie... Powiem tak, no nie chcę wybiegać w przyszłość. Moi bardziej cierpliwi koledzy mówią spokojnie, to się stanie, zobaczysz. Cóż, uzbrałem się w cierpliwość, natomiast nie ukrywam, że ten rok na bazie zmian na tym etapie uważam za rok stracony.
Tak, można to powiedzieć, że jest to pewne rozczarowanie, ale czy mógłby pan powiedzieć, czy w tym braku decyzji, takich chyba bardziej radykalnych, nie mają też wpływu jakieś naciski z zagranicy? No, już nie mówię o Unii Europejskiej, ale Rosja, Niemcy.
Zdecydowanie mogą mieć. No, ja staram się mówić o faktach, więc nie znam faktów, czyli takich bardzo jasnych konkretów, o których piszę w książkach, tak, że ten nacisnął na tego, ten powiedział coś temu. Czegoś takiego nie ma. Natomiast nawet moi koledzy, ci od PR-u, ci, którzy tutaj są blisko rządu, mówią, wyobraź sobie ten skowyt, gdyby dzisiaj zamknięto Komorowskiego, jaki by się rozległ od Berlina po Alaskę, że Komorowski, powiedzmy, jest przed prokuratorem, prokurator daje mu zarzuty karne i mówią, wyobraź sobie ten skowyt, jaki by się rozległ, że w Polsce nie ma demokracji, że jest dyktatura, że to jest jakieś szaleństwo, że może Polskę trzeba z Unii Europejskiej wykluczyć. To jest jeden z argumentów, którym posługują się ci moi koledzy, mówiąc, że to trzeba dobrze przygotować. Na bazie wewnętrznej polityki i zewnętrznych działań. Trzeba to po prostu dobrze przygotować. Więc cóż, no ja rozumiem, nie jestem politykiem, Bogu dziękuję, że nim nie jestem i nigdy nie będę. Nie muszę rozumieć gier politycznych. Jeżeli znam fakty, opinia publiczna ma prawo te fakty poznać, to je ujawniam. Jeżeli są to fakty, które nie wymagają interpretacji, a więc jest to prawda, pokazuję tę prawdę opinii publicznej. W politykę, polityką zajmują się inni, którzy specjalizują się w takich grach. Mnie Bogu dziękować to jest obce. Ja mówię jak jest, po prostu jak jest. I oczekiwałbym działań.
Ja rozumiem, ale wie pan, no powstają tam czasami takie dziwne formacje, jak powstała formacja kiedyś Samoobrony, która mogła sobie spokojnie wyrzucać to zboże. Potem był Palikot, teraz mamy, nie wiem, nową partię Nowoczesną. Nie wiadomo skąd one się biorą. Jest też tak zwany KOD, który niby nie jest partią, ale działa w sposób wyjątkowo destruktywny. Skąd ci ludzie biorą pieniądze? Jak to się dzieje, że u nas takie rzeczy się...
Przez cały okres III RP był pewien mechanizm, który się powtarzał. Jeżeli popatrzymy na rzeczywistość III RP, to wyglądało to tak. Popatrzmy na przykład na pierwsze wybory, tak? Mazowiecki, Wałęsa, Tymiński. Czy był to jakikolwiek wybór? Taki mieliśmy wybór, który był de facto żadnym wyborem. Na czym to polegało? Polegało na tym, że gdy rodził się jakiś ruch buntu społecznego przeciwko władzy, a to już następowało od początku lat 90. po tym bandyckim planie Balcerowicza, który realizował plan Sachsa i Sorosza, plan, który tak naprawdę całkowicie wydrenował polską gospodarkę, nazywano to prywatyzacją, tak naprawdę była to grabież w biały dzień przy otwartej kurtynie. Więc gdy tylko rodził się jakiś bunt społeczny, a to się działo od początku III RP, to natychmiast na czele tego pochodu stawał ktoś, kto miał ten pochód przekierować ślepą uliczkę. Innymi słowy, zamiast walczyć z takim pochodem, który się tworzy, z takim buntem, z jakąś nową siłą, próbowano na czele tej siły umiejscowić swojego człowieka, żeby on pokierował ten pochód ślepą uliczkę. To jest stara metoda służb specjalnych. Popatrzmy na to, jak to wyglądało, tak? Na początku mamy pana Tymińskiego. Kto jest jego doradcą? Piotr Tymochowicz, tak? Piotr Tymochowicz jest doradcą Tymińskiego. Jednym słowem, ci ludzie mają kontrolę nad rządzącymi, mieli w III RP, a z drugiej strony próbowali mieć od razu kontrolę nad tym pochodem, czyli nad tymi liderami, którzy mogli stanąć na czele tego nowego pochodu, czyli taka, można by powiedzieć, totalna kontrola, niczego nie przeoczyli. Kontrolujemy tych, którzy rządzą, ale chcemy mieć też kontrolę nad tymi, którzy być może będą chcieli przejąć od nich władzę. I tak miało wszystko pozostać wśród swoich. Piotr Tymochowicz doradza Tymińskiemu. Potem rzeczywiście rodzi się Andrzej Leper. I co? Znowu jest Piotr Tymochowicz, tak? Który dba o to przeobrażenie Andrzeja Lepera, dba o to, żeby go wykreować, żeby zmienić mu imidż. Rzeczywiście po tej zmianie i po objęciu patronatem Lepera przez służby specjalne on idzie do góry, ale karta Lepera gdzieś tam się zgrywa. Pojawia się Janusz Palikot. I kto przy nim staje? Oczywiście Piotr Tymochowicz, tak? Za chwilę przy ostatnich wyborach mieliśmy Palikot się zgrywa. Pojawia się, wyskakuje niczym tam królik z pudełka, Zbigniew Stonoga, tak? Człowiek, który potrafi politykom przywalić bardzo ostro, mówi im bardzo o męskich słowach to, co o nich myśli, a jednocześnie człowiek o gołębim sercu, troszczy się o tych, o których nikt się nie troszczy, tu się ujmuje za pokrzywdzonymi przez sądy, tu komuś tam daje pieniądze. Dobrze to było zrobione, dobrze przygotowane, tak? Kto staje przy panu Stonodze? Oczywiście Piotr Tymochowicz, tak? Tylko to popsuł oczywiście sam Stonoga, bo on się do tej roli nie nadawał, by po prostu zbyt wielkim, nazwę to po imieniu chamem, tak? Gdyby to był ktoś bardziej przygotowany, to mogłoby to zadziałać. W tej chwili pojawiają się jakieś nowe twory. Dla mnie, jak widzę pana Petru, to on jest taką wersją Bronisława Komorowskiego. Człowiek ograniczony, człowiek, który jak coś powie, to nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, bo gada takie głupoty, że to po prostu trudno tego słuchać. Podobnie jak Komorowski. Przecież jak posłucha się Komorowskiego, to czasami można było pękać ze śmiechu, chociaż to nie był człowiek, z którego należałoby się śmiać, bo zbyt wiele osób skrzywdził, żeby tutaj lekceważąc mu śmiechem to kwitować. Zbyt wiele tragedii było związanych z tym człowiekiem. Więc rzeczywiście służby specjalne w Polsce kreowały takich ludzi, którzy ewentualnie mogliby zastąpić rządzących, ale jednocześnie cały czas mieli kontrolę nad tymi ludźmi. Tak to było po dziś dzień. Ja nie mam pełnej wiedzy na temat tych, którzy stoją na czele KOD-u, no bo tu znowu trzeba by przeprowadzić jakieś nowe dziennikarskie śledztwo. A to wiadomo, wymaga czasu. Ten czas jest rzeczywiście moim głównym przeciwnikiem, z którym nieustająco przegrywam, ale domniemam, że jest to taka sama wydmuszka, jak te wszystkie poprzednie, o których tutaj mówiliśmy.
Panie redaktorze, napisał pan już kilka książek, ostatnie pytanie zadajemy, więc czy pan coś nowego przygotowuje w sprawie właśnie wydania jakiejś książki dotyczącej nowej sprawy?
W przyszłym roku z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością napiszemy książkę dotyczącą nieznanych okoliczności życia, nieznanych okoliczności śmierci świętej pamięci generała Petelickiego. Jestem w kontakcie z Agnieszką Petelicką. Nie dalej jak wczoraj umawialiśmy się na spotkanie. Agnieszka Petelicka zgłosiła się do mnie 2 lata temu, prosząc o napisanie takiej książki. Ustaliliśmy, że napiszę tę taką książkę. Poznałem bardzo dużo faktów, o których na ten moment mówić mi nie wolno. Agnieszka jakby dojrzewała do tej decyzji, żeby taka książka powstała. Myślę, że dzisiaj już ten moment nastąpił, więc wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku napisze, powstanie taka książka o nieznanych okolicznościach życia i śmierci generała Petelickiego, w którego przypadku także śmierć nie była żadnym samobójstwem.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Z redaktorem Wojciechem Sumlińskim rozmawiał Zbigniew Rutkowski, Gazeta Trybunalska.